To jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście. Na wywiad w dobrym stylu zaprasza Lancerto.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Szymon Paruszkiewicz, założyciel, innovation manager w takiej nietypowej agencji digitalowej, o której dzisiaj porozmawiamy. Wiem, że też założyciel różnych startupów, więc bardzo miło, że udało się nam spotkać.
No, cała przyjemność po mojej stronie, siema.
Cześć Szymon, mam takie standardowe pytanie o Twoje dzieciństwo. I czy możesz powiedzieć, czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników?
Wydaje mi się, że nie było nic takiego jakoś super konkretnego, co by mnie odróżniało od rówieśników. I wydaje mi się, że w ogóle często jest tak, że człowiek się po prostu strasznie dynamicznie zmienia w trakcie swojego życia, więc tak naprawdę trudno coś przewidywać na podstawie dzieciństwa, co się wydarzy w przyszłości. Chociaż jakiś czas temu mi kumpel przypomniał, że jak kiedyś byliśmy gdzieś podstawówka taka głęboka, typu wiesz, pierwsza, trzecia klasa, i pani pytała, co byśmy chcieli robić w życiu, to ja mówiłem, że będę przedsiębiorcą, czego ja zupełnie nie pamiętałem. To mi znajomy przypomniał parę lat temu. No i to się najwyraźniej, to się akurat sprawdziło.
No dobra, a powiedz mi w takim razie o tym byciu przedsiębiorcą. Jak zaczęła się ta twoja przygoda z biznesem? Bo wiem, że zaczynałeś w korporacjach.
Czy w korporacjach to trochę za dużo powiedziane, dlatego że po prostu ja studiowałem psychologię i byłem fanatykiem tematu, w ogóle nawet zacząłem robić doktorat, ja się zajmowałem psychologią decyzji, psychologią podejmowania decyzji w sytuacji niepewności, tego typu sytuacjami. I po prostu jak byłem na studiach, to w banku w Lublinie, z miasta, z którego pochodzę, był do wzięcia staż, zgłosiłem się tam, no i po prostu tam odbyłem pewien staż płatny, który i to była właściwie moja jedyna przygoda, jeśli chodzi o pracę taką na etat, no chociaż to był staż tylko, nie? Mm-hmm. Więc w ten sposób to się odbyło i po tych paru miesiącach tam ten staż mi przedłużyli, żebym został na kolejny jakiś tam okres, ale zrezygnowałem, bo jakby nie odnajdywałem się w tym za bardzo. No i wtedy już chyba mniej więcej do mnie docierało, że raczej będę związany z... Czy będę po prostu tworzył coś własnego w przyszłości.
A mnie to ciekawi właśnie, jak powiedziałeś, że ci to nie odpowiadało, to co było właśnie nie tak, czego nie czułeś właśnie w takiej pracy, jakbyś mógł powiedzieć, z perspektywy czasu?
Ja generalnie zawsze robię te rzeczy, które mnie interesują. Jeżeli coś mnie nie interesuje, to nie za bardzo mam motywację, żeby spędzać nad tym czas. I wydaje mi się, że to jest właśnie bycie przedsiębiorcą jest idealnym miejscem, żeby takie podejście do życia sobie zrealizować. Bo w momencie, kiedy po prostu jakiś element twojej pracy, w twojej firmie na przykład przestaje cię jakiś interesować, czujesz, że wyeksploatowałeś jakiś obszar, to po prostu możesz zatrudnić kogoś, żeby się tym zajął. I tak naprawdę tak intuicyjnie, no bo ja nie miałem żadnego wykształcenia, wiesz, marketingowego, zarządczego, ekonomicznego. Studiowałem psychologię, więc może ewentualnie z psychologii trochę mi się wiedzy przydawało do tego, jak zarządzałem firmą. Ale generalnie rzecz biorąc, sytuacja wyglądała w ten sposób, że jeżeli coś mi przestawało odpowiadać, już nie było dla mnie tak interesujące, to przychodziła osoba i ta firma, i przypadkiem w ten sposób od razu skalowałem firmę. Więc ja się zawsze kierowałem po prostu tym, co mnie jara w danym momencie i wydaje mi się, że to był klucz. Mhm.
No dobra, mam właśnie teraz, wróćmy do tej agencji marketingowej. I jak dzisiaj, jakie dzisiaj największe wyzwania ma przed sobą właściciel takiej agencji marketingowej?
Agencja marketingowa to jest biznes, który bardzo wielu ludzi zachęca, żeby się tym zająć, ponieważ próg wejścia jest niski. Potrzebujesz na początek laptopa i internet. Nie? Więc w związku z tym masz 1500 agencji, po prostu każdego roku powstaje. No, powiedzieć 90% z nich upada, to powiedzieć pewnie nie doszacować to. Natomiast przez to, że jest tyle tych ludzi, którzy próbują w tym biznesie, to jest po prostu bardzo duża konkurencja. I wiele osób próbuje robić rzeczy poniżej tego, ile coś powinno kosztować. Więc to jest na pewno zawsze problem spory. W tym momencie konkretnie, wydaje mi się, że dla ludzi, którzy prowadzą agencję, takim problemem specyficznym do tego obecnego czasu, to bym wymienił dwa. Pierwsza rzecz to jest, jak zaadaptować się do sytuacji, w której większość dobrego talentu chce pracować zdalnie. Albo w ogóle nie chcę pracować na etacie, tylko chcę z Tobą pracować jako na zasadach partnerstwa freelancerskich. No bo po prostu oni też prawdopodobnie często kierują się kryterium zainteresowań. robić jedną rzecz albo pracować na jednym kliencie dla niektórych ludzi przez długi okres czasu jest niezbyt atrakcyjne, więc wolę robić to, powiedzmy, freelancersko. Więc to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest moim zdaniem, czyli w ogóle zaadaptowanie się do sytuacji remote, którą wywołał trochę COVID i tego takiego bardziej płynnego talentu na rynku. A druga rzecz to jest technologia. Wiele agencji moim zdaniem przespało moment, w którym technologia, mówię o technologiach digitalowych wszystkich związanych z internetem i generalnie z komunikacją. Wiele agencji, wydaje mi się, przespało moment, w którym warto było się zacząć zastanawiać nad tym, jak zacząć dobudowywać technologię do swoich działań. No i to powodowało, że w tej chwili już jest bardzo im trudno, ponieważ w tej chwili talent deweloperski, technologiczny, user experience, to wszystko jest, ci ludzie są bardzo drodzy na rynku, plus nie chcą pracować w agencjach zazwyczaj.
Więc jeżeli dlaczego nie chcą właśnie? Skąd jest takie przeświadczenie?
Dlatego, że wiedzą, że w większości agencji, nie mówię 100%, ale w lwiej części nie ma procesów, które pozwalają tym ludziom skutecznie pracować. Projekty technologiczne są zarządzane jak klasyczne projekty agencyjne, tak jakbyśmy robili kolejny baner. Tymczasem tam trzeba innego podejścia. No, powinien projekt być prowadzony bardziej nie przez accounta, co często ma miejsce w agencjach, tylko dobrego project managera w odpowiedniej metodologii. Ja nie mówię, że my jesteśmy w tym jakby idealni, w sensie uczyliśmy się tego przez długi czas i to było wyzwanie, które to, że jakby w tej chwili mamy kilkudziesięciu deweloperów i spółkę, która z nami jakby dobudowana jest do agencji i z nami robi projekty również technologiczne, to robiliśmy naprawdę kilka dobrych lat i wydaliśmy na to dużo pieniędzy, natomiast jest trudno w tej chwili, moim zdaniem, już agencjom wytworzyć tego typu kompetencje u siebie in-house'owo.
No to ja mam jeszcze pytanie do tego, co powiedziałeś na początku, że bardzo dużo powstaje tych agencji, jest niski próg wejścia. Mnie się zawsze to, że jest ogromny próg wejścia, no bo zawsze trzeba mieć tego klienta. I teraz trochę do Ciebie takie pytanie, pewnie przez to upadają. Jakie Ty masz taką receptę, sposób, jak można pozyskać klienta? I to naprawdę, tak jak, nie wiem, z doświadczenia też wiem, że wysyłasz maile do jakiejś korporacji, próbujesz kontaktów, wszystko praktycznie jest nawet nieczytane, pada do kosza, więc jakby z mojej perspektywy i takiej przeciętnej osoby, która myślałaby o tym, myślę, że no bardzo ciężko jest zdobyć tego klienta. Jaki Ty masz na to sposób? Jak to jest w ogóle?
Jasne. W tej chwili ja w tym procesie jakby pozyskiwania klientów tak za bardzo nie uczestniczę. Tak jak było, jak zakładałem firmę, no bo pamiętajmy, że jednak nie miałem żadnego kapitału na start, no właściwie wyszedłem po prostu ze swojej sypialni, tak? Więc moją metodą pozyskiwania klienta był właśnie cold calling, tylko że no, naście lat temu może było to trochę łatwiej, nie wiem w sumie. Natomiast w tej chwili pozyskanie klienta no, jest pewnie dużo, dużo trudniejszym zadaniem. My po prostu istniejemy od 12 lat, więc jesteśmy w pewnych kręgach na rynku już dosyć znani i mamy bardzo dużo klientów po prostu z rekomendacji, ludzie, którzy z nami pracują latami. No bo generalnie nasze podejście jest takie, że staramy się pracować bardziej dla ludzi niż dla samych firm. Zawsze wiadomo, że my jesteśmy agencja Green Parrot, a tu jest jakaś, nie wiem, firma XYZ, ale na koniec dnia to ktoś od nas pracuje z kimś od nich. Więc dla nas te relacje są mega istotne i to nam generuje biznes, bo po prostu pomagamy tym ludziom rozwijać ich firmy. No i w sumie wszyscy wtedy są wygranymi. Wydaje mi się, że teraz miałbym zarekomendować i współtworzyć sobie konkurencję na rynku, wyszedłbym od kontentu. To co na przykład Ty robisz, zasięg, który sobie tym tworzysz, wizerunek, który sobie tworzysz, realizując ten program, to jest coś, co moim zdaniem mądre firmy robią dosyć szybko, dosyć wcześnie i w ten sposób można jakby trafić do umysłów ludzi w biznesie, nie? No bo tu mówimy o B2B, nie?
Jasne. No dobra, ale jakie są w takim razie największe problemy we współpracy na linii klient, właśnie agencja?
To jest, pewnie można by niejedną książkę na ten temat napisać, ale dziwne, że te książki nie powstają za bardzo. Chyba ludzie się po prostu boją naruszyć ten stan homeostazy, który jednak wydaje mi się, że jest coraz mniej korzystny dla wszystkich zainteresowanych stron. Ze wszystkich badań w ogóle wynika jedna rzecz, badań opinii marketerów na temat agencji, z którymi pracują, wynika zawsze jedna rzecz, że problemem jest zaufanie. I jeżeli można po prostu tak zaetykietować takie coś, że trzeba budować lepsze zaufanie z klientami, bardziej z nimi, może na bardziej przyjacielskiej stopie i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że ten problem zaufania pojawia się w momencie po prostu przetargu. Wszyscy już w tej chwili, moim zdaniem, na rynku wiedzą, że sytuacja przetargu, tak jak teraz się w większości przypadków odbywa, są chlubne wyjątki, w których zapraszane agencje dostają budżet na zrealizowanie przetargu, jest, nie wiem, za przejście do kolejnego etapu jest zwrot jakichś tam kosztów poniesionych przez agencję. To są wyjątki, ale jeszcze się zdarzają. Natomiast generalnie rzecz biorąc, sytuacja przetargu jest mega niesymetryczna. To oznacza, że jest klient, który wysyła zapytanie, jakiś rodzaj briefu, który zazwyczaj jest napisany tak sobie do grupy kilku agencji i te agencje zaczynają inwestycje w tego klienta. To znaczy, robią debriefing, robią team projektowy, który zaczyna pracować nad ofertą dla tego klienta. Pamiętajmy, że w tradycyjnym świecie agencji oferta to jest ileś tam slajdów, ileś kreacji, copywritingu, strategii, analizy rynku, zrozumienia klienta i tak dalej. Więc tu się zaczyna inwestycja, która moim zdaniem w przeciętnym przetargu to jest od nastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, żeby do danego klienta pozyskać. Klient jest zadowolony, wydaje mu się, że dostaje super rzecz od pięciu agencji, każda zainwestowała w to dużo pieniędzy. Tylko jest tam kilka mankamentów. Może najlepiej na analogii byłoby to wytłumaczyć w takiej metaforze. Na przykład jakbyś był chory i miałbyś się leczyć, to jest poważna dosyć rzecz, albo miałbyś jakieś problemy prawne, nie wiem, masz spór z sąsiadem o działkę, to wolałbyś wybrać człowieka, który będzie cię leczył, na przykład będzie prowadził twoją operację za pomocą takiego przetargu, że ty robisz autodiagnozę, wysyłasz pięć tych takich briefów, czuję się tak i tak, potrzebna mi jest operacja, chciałbym, żeby mi to zrobiono, do pięciu lekarzy. I wybierasz tego, który dał może dobrą cenę, albo fajnie opisał, jak się będzie z tobą opiekował i generalnie przedstawi ci fajną rzeczywistość. I czy chciałbyś wybrać to w ten sposób? Czy wolałbyś zrobić dobry research rynku, poznać lekarza, z góry mu zapłacić, żeby cię dobrze przebadał, zrobił ci dobrą diagnozę? Tak samo z prawnikiem, nie? Że wchodzisz z nim w pełną relację, płacisz za jego godziny, ale wiesz, że on wtedy pracuje dla twojego dobra, nie? Jeżeli lekarze działaliby w takim modelu, to pewnie byłby dobry lekarz, który dobrze sprzedaje, a potem jest inny, który ci już tą operację robi. Może nie jest takim dobrym sprzedawcą, ale po prostu, żeby jakby zamortyzować ten cały proces, który jest kosztowny, przetargowy i tworzenia tych ofert, potem się agencje uciekają do tego typu rozwiązań, że no, dyrektor kreatywny jest na spotkaniu, ale junior robi kreację i one wychodzą potem już kolejne, tak jak wychodzą czasami, nie? A jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, że przez to jest drogo. No bo jeżeli agencja musi sobie zamortyzować w tym wygranym przetargu, jeżeli wybrałeś agencję, to wiedz, że właśnie zapłaciłeś za pewnie 4-5 przetargów innych, które ta agencja przegrała, nie? No bo oni gdzieś muszą zamortyzować ten koszt.
No dobra, no to jest bardzo ciekawe, ale powiedz mi, czy takie trochę no, patologie wręcz sprawią, że agencje w końcu wymrą, jeśli właśnie się nic nie zmieni? No bo czy jest jakiś sposób, bo to wygląda rzeczywiście, te agencje, no tak jak mówisz, padają.
No to, zwłaszcza te, no tak, sporo, jeszcze COVID też sporo agencji jakby ukrócił, tak jak zresztą rozmawialiśmy zanim zaczęliśmy nagrywać. Powiem Ci tak, no wydaje mi się, że nie to, że zniknie po prostu taki byt jak agencja reklamowa, tylko się przeistoczy w coś. Więc wydaje mi się, że jesteśmy na początku tej drogi jakiegoś takiego przeistoczenia, po prostu pewnie digital w jakiś sposób zmieni to, jak funkcjonuje agencja. My w tej chwili coraz więcej klientów obsługujemy na zasadzie takiego czegoś, co my nazywamy sobie roboczo agency on demand. To znaczy, że po prostu dostarczamy konkretnych specjalistów w konkretnym projekcie, do tego dajemy accounta, który koordynuje ten proces, albo project managera, jeśli jest bardziej technologiczny ten projekt, który prowadzimy. No i jakby jesteśmy rozliczani za konkretną pracę, za konkretnych specjalistów. Człowiek wie, z kim pracuje po naszej stronie, z imienia i nazwiska wie, kto zaprojektował taki baner, kto napisał to copy i tak dalej. I płaci za to i może zmienić też specjalistę, bo mamy jakby całą taką pulę ludzi z danej każdej specjalizacji i jakby dzięki temu można dobrać tego kogoś, kto ci faktycznie będzie pasował. I jakby w ten sposób staramy się z klientami pracować. Nie wszyscy się do tego modelu jeszcze przekonali. Dalej jeszcze czasami bierzemy udział w przetargach, chociaż my też jakby robimy przetarg, jak bierzemy w tym udział, to też trochę inaczej do tego podchodzimy. Ale też powiedzmy taki secret, co, znaczy generalnie chodzi o consulting, tak? My to bardzo tak consultingowo prowadzimy tego typu projekty. Więc wydaje mi się, że to się po prostu przeistoczy w albo coś takiego, jak my staramy się zaproponować na polskim rynku.
Czyli agency on demand.
Coś tak? takiego, albo przeistoczy to, co duże korporacje zrobiły, to in-house działy jakby wewnątrz firmy, które zajmują się reklamą. Więc nie wiem, Unilever na przykład ma swoje własne takie wewnętrzne agencje. Mają gdzieś poza Polską, w ogóle nawet już nie pamiętam na którym rynku, ale prowadzą nawet własny portal dla freelancerów. Czyli jako freelancer zgłaszasz się do ich serwisu i jakby możesz z nimi pracować w zasadzie takiej bezpośredniej współpracy, człowiek z korporacją.
Pewnie ma to zaletę, ale pewnie jest cholernie drogie dla firmy, nie? Bo przecież utrzymanie takiego in-house'u kosztuje. Nie?
Jak rozmawiam z firmami właśnie, bo czasami nawet doradzamy firmom, że bo to podejście takie agency on demand, to taka consultingowa relacja, którą mamy z naszymi klientami, pozwala nam być też szczerymi ludźmi wobec nich, więc my czasami im mówimy, stary, powinniście sobie zatrudnić takiego specjalistę. Możecie go od nas brać, ale będziecie go potrzebowali cały czas przez najbliższy rok, półtora roku minimum, więc może po prostu lepiej go zrekrutujcie, możemy wam w tym nawet pomóc. I to czasami robimy. Natomiast faktycznie jest tak, że nie zawsze, no większość firm nie potrzebuje dyrektora kreatywnego 12 miesięcy w roku. Potrzebuje go 3 razy w roku pewnie po parę dni, żeby stworzyć dobrą linię kreatywną do danej kampanii. Nie? Pewnie nie każda firma potrzebuje, dajmy na to, stratega. Pewnie potrzebuje go raz do roku, może czasami nawet nie raz do roku, tylko rzadziej, żeby wyznaczył pewien ogólny kierunek marketingowy i komunikacyjny dla firmy i potem ktoś będzie już ten kierunek realizował. Więc w takich sytuacjach zatrudnienie tych ludzi, którzy zarabiają duże pieniądze, jest po prostu niekorzystne. Więc to faktycznie na to, co mogą sobie pozwolić raczej większe firmy. Mniejsi mogą na przykład dzięki takim ofertom jak Agency on Demand z nami współpracować w tym temacie, czy spróbować kogoś znaleźć na freelancersko. I to jest jeden problem z tym modelem takim in-house'owym. A drugi problem, który wydaje mi się, że jest równie istotny, to to, że znów to, co wspominałem na początku, najlepsi ludzie nie lubią siedzieć w jednym miejscu zazwyczaj. To jest praca kreatywna, oni potrzebują mieć co przemielić, potrzebują bodźców, żeby co jakiś czas dostać nowe zadania, nowe wyzwania, znaleźć się w nowej sytuacji, poznać nowych ludzi i to jest coś, czego ci ludzie często szukają, więc trudno jest też retencję zrobić takich ludzi w firmie.
No dobra, a ja mam pytanie jeszcze takie, jak trochę o tym opowiadasz, czy mając dzisiaj nowe technologie i tak jak jakieś boty, sztuczną inteligencję, AI i tak dalej, czy myślisz, że to też może w jakimś części zastąpić marketerów i agencje?
Krótka odpowiedź brzmi nie. Generalnie ja byłem może nawet trochę na wyrost wielkim zwolennikiem sztucznej inteligencji jeszcze parę lat temu i myślałem, że za chwilę się po prostu wydarzą niesamowite rzeczy. Wtedy zaczęliśmy budować jeden właśnie z naszych startupów, Finders, ten, który robi chatboty. I wtedy dużo pracowałem w tematach tak, przetwarzania języka naturalnego, jakby tym się mocno interesowałem i może trochę mnie to zwiodło. Bo w NLP trochę postępu jest i myślałem, że zaraz to wszystko, wiesz, wystartuje dalej, a moja wiedza nie była dostatecznie dobra, prawdopodobnie tak ogólna na temat tego, co jeszcze można zrobić za pomocą AI. Na obecną chwilę jest niewiele tego, co można. Są startupy na przykład, które tworzą ci automatycznie kreacje. To znaczy, ale to jest wciąż dosyć prymitywne w tym sensie, że nie wiem, meczują, piszesz jedno copy albo nie wiem, 2-3 teksty i wrzucasz z bank zdjęć, które posiadasz i na przykład masz za pomocą aplikacji tworzone jest, nie wiem, 40 kreacji, które potem są testowane, jest robiona machine learningowa analiza efektywności tych kreacji i wybierane są najlepsze i te są wybierane dalsze już do... Zresztą takie systemy również oferuje sam Facebook czy Google, nie? Natomiast jest jeszcze daleko, moim zdaniem, do sytuacji, w której sztuczna inteligencja będzie mogła zastąpić agencję. To są, no nie wiem, może dożyjemy, ale na pewno nie jest to szybka sprawa.
No dobra, jestem bardzo ciekawy, taki learning by doing, czyli jakie działania w ogóle online marketingowe da się skutecznie realizować w takich formułach właśnie, jak ty powiedziałeś, agency on demand. Właśnie jakbyś tak mógł na przykładzie powiedzieć, tak żeby też widzowie zrozumieli, wiesz, nie tylko tak od teorii, tylko w praktyce. Mhm.
Bardzo różne. Tak naprawdę zależy to od tego, z jaką firmą pracujemy, tak? Po pierwsze, może tak od małej skali do dużej jadąc, po pierwsze możesz po prostu zlecić, nie wiem, zaprojektowanie nowej strony internetowej, albo zrobienie jakiegoś researchu, albo stworzenie, nie wiem, serii banerów, choćby takie małe zlecenia, nie? A możesz zamówić w takim modelu coś, co wymaga pracy całego teamu. Na przykład często takie teamy robimy, że wjeżdża do klienta, do konferencyjnej po prostu grafik, copywriter, art director, account manager i na przykład, nie wiem, ktoś od SEO i wspólnie pracują przez dłuższy okres czasu nad kompleksową jakąś strategią, która ma mieć rollout przez parę miesięcy. To jest to przydatne w takim momencie, kiedy trzeba wytworzyć dużo takich kreatywnych efektów strategicznych, a potem możesz zatrudnić już nawet agencję, czy nas w takim tradycyjnym modelu retainera, że po prostu robimy co miesiąc pewny jakiś zakres działań na podstawie tej strategii, która powstała w takim jednorazowym projekcie. Albo można to samemu potem realizować właśnie jakąś swoją drużyną in-house'ową. Więc ten zakres projektów jest bardzo zróżnicowany. Praktycznie wszystko to, co agencje robią w tej chwili, można robić za pomocą agency on demand. Oczywiście w momencie, kiedy pewne prace są do wykonywania, tak powiedzmy on the daily basis, że codziennie tak naprawdę musi być coś wykonywane. Często na przykład social mediowe rzeczy tak są robione, nie? Że musisz mieć monitoring, musisz odpowiedzieć na komentarze, musisz mieć codziennie content wrzucany i tak dalej. No to takie rzeczy pewnie w tym tradycyjnym modelu jeszcze wciąż lepiej robić, albo po prostu robić sobie to in-house'owo. Zatrudnić osobę, która robi te podstawowe rzeczy i jak potrzebuje wsparcia, to po prostu wykupuje godzinówkę u nas odpowiednich specjalistów. Ale generalnie spektrum tego, co można zrobić w tym modelu, jest szerokie.
A ja jestem bardzo ciekawy, bo też mówiliśmy o dużych firmach, ale też trochę może teraz przechodząc do mniejszych, jak w ogóle polscy przedsiębiorcy odnajdują się w świecie online marketingu i czego im według Ciebie najbardziej brakuje jeszcze?
Ja uważam, że się odnajdują spoko, całkiem nieźle. Może to jest kwestia tego też, z jakimi klientami pracujemy, ale mam wrażenie, że polscy przedsiębiorcy bardzo szybko reagują na potrzeby rynku i są bardzo przedsiębiorczy. Więc tak samo jak dostają jakieś narzędzia nowe, online'owe, bo się im je zaprezentuje, to bardzo są gotowi szybko zacząć adaptować je do użytkowania. I tutaj z kolei taka może właśnie wada i bardzo szybko spodziewają się natychmiastowych efektów. Niestety, chociaż online'owe narzędzia marketingowe dają Ci możliwość bardzo szybkiego wdrożenia danej kampanii, szybkiego jej tweakowania, zmieniania i tak dalej, to choć efekty mogą pojawić się bardzo szybko, nawet wiesz, no, można zrobić kampanię i po tygodniu mieć leady czy sprzedaż, tak? Natomiast często wymagają te kampanie dobrej optymalizacji, zrobienia kilku eksperymentów, zobaczenia, które kierunki są najbardziej, dają największy zwrot z inwestycji w dane narzędzie czy w dany kanał komunikacji. I tu czasami brakuje cierpliwości i szkoda, bo nieraz widziałem sytuację, w której ktoś chciał na przykład już ubić jakieś jedno działanie, które prowadziliśmy dla niego, bo nie widział na przykład szybkiego zwrotu z tego. Udawało nam się przekonywać daną firmę, że słuchaj stary, musimy zbudować pewną masę krytyczną z tym contentem i za chwilę zobaczysz, co się zacznie dziać. No i naprawdę tak jest, że po prostu w pewnym momencie zaczyna się to zwracać. I potem to już, jak każdy widzi zwrot z danej inwestycji i pojawiają się pieniądze z tego, które już wydał, no to jest no-brainer, żeby to kontynuować, nie? Ale czasami trzeba mieć cierpliwość, żeby poczekać na ten moment. I to jest moim zdaniem czymś, co mają problem. I może przez to, że internet robi wszystko szybszym znacznie i łatwiejszym do przetestowania i takim natychmiastowym, A jednak w marketingu jest potrzeba pewnej trochę takiej długofalowej również wizji dla brandu, do tego jak mamy rozwijać ten produkt, jaki ma mieć komponent technologiczny ten produkt w swojej całej obecności w głowie klienta. To są rzeczy, na które trzeba siąść, poważnie się zastanowić i zaplanować na dłuższy okres, czasami powyżej 12 miesięcy, 24 miesięcy, żebyśmy budowali coś, co...
Tak, długoterminową strategię taką, tak?
Tak, długoterminową. Oczywiście ją można i należy tweakować, tak trochę zwinnie to robić, czyli co jakiś czas patrzeć, co się dzieje na rynku i robić update naszych założeń, ale chyba to Eisenhower powiedział, że plan is nothing, planning is everything, więc plan, to jaki zrobiliśmy plan, to nie chodzi o to, żebyśmy go zamrozili, już nie ruszyli, go nie zmienili, ale jednak nadal warto go robić, bo ten proces planowania pozwala nam potem lepiej reagować na to, co się już zmienia.
No dobra, jestem teraz bardzo ciekawy, bo trochę poruszyłeś tych social mediów i zawsze wiele osób pyta, od czego zacząć, gdzie być. Czy ty dzisiaj masz jakieś tak z perspektywy pracy dla wielu firm, co najlepiej wybrać i ty powiesz, mamy w jednym, że już teraz TikTok, jest, że Facebook umiera, inni, że YouTube i tak dalej. Pojawiają się nowe trochę Clubhouse pewnie, który już zaczyna być zapomniany, więc jak to w ogóle jest z twojej perspektywy tych social mediów?
Ja tam raczej jestem zwolennikiem podejścia, no bo znów, mieć podejście do naszych klientów i w ogóle przedsiębiorcy powinni mieć takie podejście do swoich firm, że jest nieistotne, czego używasz, istotne jest, czego potrzebuje twoja firma. I dopiero wtedy na podstawie tych potrzeb dobierasz sobie narzędzia. Jeżeli masz w firmie, nie wiem, albo sam jesteś mega medialnym gościem i wiesz, że jak zaczniesz robić i masz do tego talent, masz charyzmę i wiesz, że jak zaczniesz mówić do kamery albo założysz TikToka i będziesz go systematycznie po prostu prowadził jako founder firmy, czy masz dobry team do tego, no to zrób. Jeżeli wiesz, że na przykład jesteś skromnym człowiekiem, który nie za bardzo lubi się pokazywać, ale na przykład umiesz dobrze pisać teksty, zacznij pisać bloga. Więc moim zdaniem nie ma recepty i nie warto w ogóle się zastanawiać w ten sposób nad tym, czy jest next new thing i po prostu od razu się na to rzucamy i jedziemy, bo na TikToku są zasięgi darmowe. Czasami warto eksperymentować na pewno, ale na koniec dnia trzeba dobrać zestaw tych śrubokrętów, wiertarek i innych narzędzi do tego, jakim jesteś mechanikiem, jakim jesteś operatorem. Jeden będzie lepiej się sprawdzało mu w krótkich tweetach, inny będzie pisał mega eseje i tym będzie pozyskiwał zaufanie rynku i pozycję eksperta. Jeszcze inna firma zrobi doskonały content na TikToka. Także wydaje mi się, że to jest czego potrzeba danej firmie i jakie talenty dana firma ma i jakie są w jej DNA.
Okej, ja jestem też, bo nasi widzowie bardzo są ciekawi też takich case'ów z życia i teraz mam do ciebie takie pytanie, być może miałeś już takie doświadczenia, być może cię zaskoczę, ale co ty byś na przykład zrobił, jakie takie działania, jakbym się zgłosił do ciebie z propozycją tego, że na przykład chcę zwiększyć sprzedaż lub popularność, no nie wiem, zaskocz mnie, niech to będzie, jestem mechanikiem i chcę mieć blog motoryzacyjny i chcę dzięki temu blogowi na przykład pozyskać klientów, ale zupełnie się nie znam nawet na sieci, tak, na internecie, bo nie mam czasu, bo naprawiam auta i przychodzę do ciebie.
Okej. No to właśnie ja jestem raczej zwolennikiem, żeby w takich sytuacjach to sobie pójść do twojego warsztatu, poznać cię, zobaczyć jakich klientów masz, kto do ciebie przyjeżdża reparować te auta. Jaki ty masz potencjał jako człowiek, jako founder tej firmy, jeżeli chcemy ciebie wykorzystać jako eksperta albo kogoś od ciebie z firmy, kogo moglibyśmy użyć jakby w naszej komunikacji. Więc ja bardziej bym tak się nastawił na początek na nasłuch i chciałbym zobaczyć dokładnie, o co chodzi w twoim biznesie. Teraz tak jak ad hoc miałbym coś wymyślać dla warsztatu samochodowego, to wydaje mi się, że skupiłbym się nad tym intuicyjnie. Ja generalnie samochód mam od niedawna. Całe życie jeździłem bardziej taksówkami i nie miałem prawa jazdy nawet. Ale wydaje mi się, że problemem w warsztacie jest problem jest podobny jak w świecie agencji reklamowych. Problem jest zaufania do tego człowieka, który tam pracuje, nie? Więc ja bym się zastanowił nad tym, żeby spróbować wypozycjonować człowieka, który tam rozmawia z klientem, jako innego niż niż wszyscy inni na rynku mechaników, tak? Czyli starałbym się zaadresować wprost na przykład temat, w jaki sposób my opiszemy Ci to, jak będziemy reparować Twoje auto, jak będziemy robić diagnozę, co w tym aucie jest nie okej, jak damy Ci możliwości wyboru, których rozwiązań mamy użyć, żeby nareperować to auto. Więc starałbym się w transparentny sposób przedstawić to, jak rozwiązujemy Twój problem. No bo wydaje mi się intuicyjnie, znowu jeszcze raz, trzeba by się nad tym poważnie zastanowić, ale intuicyjnie wydaje mi się, że w warsztacie samochodowym problemem jest zaufanie. Mhm. Więc skupiłbym się na tym, żeby zbudować w różnych kanałach takie syntetyczne zaufanie. Że jeszcze się nie znamy, ale Ty już masz wrażenie, że ten człowiek to raczej nie ściemnia. Więc chętnie bym sięgnął po jakieś testimoniale od klientów, nagrałbym kilku, nie wiem, jakichś stałych klientów albo jakiegoś dużego klienta, może jakąś firmę, która często reperuje auta w tym konkretnym warsztacie. Więc nagrałbym jakieś testimoniale klientów, które pokazują, że ten człowiek jest sprawdzony. Skupiłbym się na tym, żeby pozyskać dobre opinie w Google Maps i generalnie w necie dotyczące tego konkretnego warsztatu. I generalnie starałbym się pozycjonować ludzi, którzy tam pracują, jako ekspertów, którzy robią rzeczy bez ściemy. Mhm. Pokazałbym nawet czasami, nie wiem, ciężką prawdę na temat pracy warsztatu. Pokazałbym coś takiego, co daje wgląd w to takie, może takie trochę sekrety tego, co się dzieje od kuchni. Generalnie to podejście od kuchni, może już teraz trochę odjeżdżam od tematu, ale właśnie niedawno oglądałem film o Antonym Bourdain, o tym kucharzu takim, który napisał książkę Kitchen Confidentials. Jego sława polegała na tym, że gość opisał to, co się dzieje w kuchni, w restauracji, od kuchni. Tego ludzie są bardzo ciekawi, więc wydaje mi się, że tego typu rzeczy, jakbyśmy zrobili na temat warsztatu samochodowego, to nawet ludzie, co mają sprawne auta, by to chętnie zobaczyli, żeby zobaczyć w ogóle, o co w tym świecie chodzi.
Super, nie no, bardzo ciekawe podejście, bardzo takie inne, mnie przekonałeś, więc bardzo fajnie. Ja mam do Ciebie też pytanie, bo oprócz agencji Gimparo, to jesteś też założycielem między innymi startupu Finderstand, który produkuje chatboty i tak dalej. I jak to jest, bo mówi się, że 9 na 10 startupów nie przetrwa pierwszego roku i rzeczywiście tak jest, że to nie jest tak łatwo dzisiaj założyć startup, szczególnie technologiczny. I jak to jest, że jak myślisz, dlaczego Wam się udało? Dlaczego jakby, co Was wyróżniło, że jednak no, ta firma jest?
Nas wyróżniło pewnie kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, która nas wyróżniła, to to, że nie wzięliśmy pieniędzy zewnętrznych od nikogo. W związku z tym nie mieliśmy jakby tego miecza wiszącego nad głową, który kazałby nam się w jakiś absurdalny sposób rosnąć za wszelką cenę na początku, kiedy jeszcze trudno było rosnąć i stawiać nam wyzwania, których nie warto byłoby być może realizować, bo trochę nam zajęło, zanim ze Spiderstandem doprowadziliśmy do sytuacji, w której jesteśmy teraz. Natomiast to jest istotne. Druga rzecz jest istotna taka, że my po prostu byliśmy jedną z pierwszych firm w Polsce, która umiała tą technologię. I mało kto po prostu potrafił dostarczyć rozwiązanie, które było w stanie zrozumieć to, co napisało się do tego chatbota i dać jakąś sensowną odpowiedź na to pytanie, problem, czy generalnie wsparcie danego klienta za pomocą chatbota. Więc zawsze, jeżeli chodzi o startup, to uważam, że największą przewagą każdego potencjalnego, jak mówimy o digitalowych startupach, no bo oczywiście może być startup, który produkuje, nie wiem, kamery albo kanapy i może się kierować innymi trochę przesłankami, natomiast na tym się nie znam.
Technologiczne szczególnie, bo to jest bardzo.
Natomiast technologiczny startup jest dobry wtedy i ma szansę przetrwać, moim zdaniem, wtedy, kiedy ma kontrolę nad technologią dobrą, którą próbuje sprzedać swoim klientom. Bo jeżeli masz to, oczywiście jak nie zrobisz dobrze marketingu, jak nie zadbasz o otoczkę dookoła tego, no to nie zakomunikujesz tego światu, ale jeżeli masz technologię, która działa i no to właściwie jest tyle w temacie, tylko to jest tak trudne. Mhm. To jest tak trudne. Jest masa startupów, która udaje, że posiada technologię, już pomijając takie kolosalne przypadki jak nie wiem, Theranos, nie wiem, czy kojarzysz tam to narzędzie do analizy krwi, które w ogóle teraz toczy się sprawa w Stanach, które zebrało kolosalne pieniądze i okazało się, że to po prostu technologia nie działa i to była ściema. Czy nie wiem, WeWork, no to WeWork pewnie kojarzysz, nie? No to Newman tam dobre bajki opowiadał, jaką to technologiczną firmą jest WeWork, tymczasem była to zwykła firma z branży real estate, nie? I marketing był totalny, wypasiony i zebrali na ten marketing naprawdę solidne inwestycje od ludzi, którzy wydawałoby się są ekspertami w inwestowaniu w technologiczne startupy. Tymczasem okazało się, że to był tylko marketing. Więc po pierwsze sam produkt, technologia, jeżeli to jest dobre, to już można na tym budować. Umówmy się, ja też nie jestem jakimś weteranem tego świata, więc moja wiedza na ten temat jest dosyć ograniczona. Natomiast z mojego doświadczenia, jak patrzę na firmy również, które zaczynały w podobnych momentach podobne rzeczy robić co my i porównuję, co nam się udało, albo co im się udało, albo się nie udało, to wydaje mi się, że tą pierwszą rzeczą jest to, żeby po prostu to działało, żeby to, co sprzedajesz, żeby działało faktycznie.
Dobra, a właśnie takie ciekawe, bo czy mam do Ciebie takie pytanie, bo powiedziałeś właśnie trochę tych porad, że trzeba mieć tą technologię i tak dalej, a czy jest coś jeszcze takiego, co poradziłbyś w ogóle ludziom, którzy chcą zająć się przygodą taką właśnie ze startupem, z założeniem swojego biznesu? Od czego jeszcze, na co zwrócić uwagę? Bo tak jak mówisz, powiedzmy, mamy technologię, warto zwrócić na technologię, marketing, ale czy coś jeszcze jest? I czy w ogóle doradziłbyś robienie biznesu? Bo być może, no nie wiem, właśnie lepsza opcja jest pójście do pracy na etat i nie zajmowanie się. Czy jest coś, co według Ciebie, no nie wiem, może jakoś tak ocenić i przybliżyć nas do tego, czy warto, czy nie?
Wydaje mi się, że dobrze jest sobie szybko odpowiedzieć na pytanie na początku tej drogi. Warto sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy robisz biznes, który ma być takim lifestyle biznes, czyli czymś, co robisz, zwijasz sobie powoli i ma zapewnić Ci jakiś tam poziom życia, jakąś pewną pensję, powiedzmy, w przyszłości i będziesz z tym ok? Czy robisz coś dużego, coś, co ma się wyskalować, coś, co ma być międzynarodowe, mieć klientów masę, generować bardzo duże przychody. Bo te drogi są skrajnie inne. Nie jest tak, że robisz firmę. Albo robisz firmę lifestyle'ową, albo robisz naprawdę wyskalowaną, dużą organizację. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, którą z tych dróg chce się podążać. Bo jeżeli robimy... Ja mam doświadczenie tylko w takich firmach, które finansowaliśmy z własnych kieszeni i jakby skalowaliśmy je, mówiąc krótko, nie za szybko. Wszystkie firmy rosną, ale one rosną nie po kilkaset procent rocznie, ale rosną od 50 do 100, 150 niektóre procent rok do roku. Natomiast jeżeli idziesz drogą pozyskiwania inwestorów, robienia dużego boom ze swojego startupu, to musisz się przygotować na to, że musisz rosnąć setki procent. I to jest gigantyczne wyzwanie, które wydaje mi się, że może wykończyć wiele osób, jeśli się do tego dobrze nie przygotują i nie będą wiedzieli, czego się spodziewać.
To ja mam takie bardzo ciekawe pytanie, bo to też wiele osób pyta z perspektywy czasu. Nie dość, że mówi się trochę, że w agencjach się bardzo długo pracuje, dużo godzin i tak dalej, taki panuje stereotyp, ale też taki sam stereotyp panuje jako przedsiębiorca, czyli startup. I co Ty z perspektywy czasu uważasz, jakie Ty największe, nie wiem, miałeś poświęcenie, na przykład mówiąc versus rodzina, życie prywatne, inne rzeczy, co według Ciebie było dla Ciebie takie najtrudniejsze i co wymagało ogromnego poświęcenia, żeby te rzeczy się udało?
Nic. Ja generalnie podchodzę do życia w taki sposób, że ja nie robię rzeczy, które nie są dla mnie przyjemnością. Dla mnie nie jest dla mnie najprzyjemniejszy dzień tygodnia to jest pewnie niedziela po południu, jak sobie mogę pojechać do firmy i samemu popracować. I ja tam nie mam żadnego problemu z tym, że pracuję parę godzin więcej czasami. Nie czuję tego jako poświęcenie. Po prostu wiem, że robię coś, co lubię i robię to w sumie dla siebie. Nikt mi tego nie każe robić. Więc ja nie czuję, żebym robił jakieś duże poświęcenia na rzecz mojej pracy i mojego biznesu. Po prostu przychodzi mi to naturalnie. Zawsze byłem jakby gotowy na to. Wiedziałem, za co się zabieram. Więc ja nie czuję, żebym cokolwiek poświęcał. Co jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem, generalnie ja miałem całe życie takie podejście raczej, że nas na studiach również, jak się uczyłem, na przykład ludzie się uczyli po nocach, nie? Ja nigdy takich rzeczy nie robiłem. Po prostu wolałem sobie zaplanować coś na dłuższą perspektywę i zrobić to systematycznie, wykonać w życiu. Ja w życiu chyba nie uczyłem się po 23. Nie wiem, czy kiedykolwiek pracowałem po 23. Może na jakichś planach zdjęciowych, jak jeszcze sam osobiście współorganizowałem plany zdjęciowe albo jakieś szuty, to wtedy się zdarzały przeciągnięcia. Ale generalnie raczej pracuję na swoich zasadach. Jeżeli wiem, że jest dużo roboty, to wolę stać sobie otwarte i sobie zrobić to z rana niż na przykład wieczorem. Nie? Więc raczej nie widzę mojego życia jako poświęcenia się.
Dobra, Szymon, mam takie pytanie do Ciebie odnośnie książek. Czy jest jakaś książka dla Ciebie wyjątkowa, którą poleciłbyś naszym widzom?
Teraz to, co na tapecie mam, bo sobie przypominam książkę, którą jakiś czas temu czytałem, to jest Measure What Matters. To jest o metodologii stawiania sobie celów i realizacji celów. Moim zdaniem to jest mega duża rzecz, ponieważ okazuje się, że jak sobie postawimy cel, to go zrealizujemy bardzo często i czasami ludzie są zaskoczeni tym, że zrealizowali cel, który być może wcale nie był pożądanym celem. Więc moim zdaniem trzeba w świadomy sposób stawiać sobie cele i monitorować je. To jest książka, która opisuje taką metodologię stawiania sobie wyzwań przez firmy takie jak Google. To jest bodajże John Doerr to napisał. Doerr, nazwisko, imienia na pewno na 100% nie pamiętam. Więc to jest coś, co bym polecał, jeśli ktoś chce się trochę odnaleźć i zaplanować swoją przyszłość, trochę taką bliską przyszłość. To, co w następnym kwartale masz osiągnąć w następnym roku, to wydaje mi się, że to jest złoto. Natomiast dla młodego przedsiębiorcy, który się zastanawia, którą drogą pójść, ma to taki wybór tej takiej dychotomii trochę, czy ma robić swój własny biznes tak trochę po swojemu, czy jej skalować duży startup i po prostu pozyskiwać pieniądze od inwestorów i z czym się to potem je, i jak życie jakby jego potem będzie wyglądało, to polecałbym mu książkę The Hard Thing About Hard Things, która pokazuje jakby krok po kroku życie przedsiębiorcy, który musi dowieść duże rzeczy, do których się zobligował, musi wykonać pewną misję, zrealizować pewną wizję budowania firmy. I z czym się to wiąże? Wydaje mi się, że to dobra... Sam tytuł już mówi, to najtrudniejsze w tym, co trudne, nie? Więc już sam tytuł trochę mówi o tym, z czym się to wie.
Ja mam do Ciebie takie ostatnie pytanie. Czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom?
Chciałbym chyba przekazać coś takiego, żebyśmy my ze świata agencji i ludzie, którzy pracują w świecie klientów, którzy kupują rozwiązania i usługi od agencji, żebyśmy patrzyli na siebie wzajemnie jako na ludzi, nie tylko jako brandy, że ktoś pracuje z brandem Green Parrot, a Green Parrot pracuje z brandem XY. Chodzi o to, żebyśmy podchodzili do tego w taki sposób, że muszą się dwie osoby ze sobą dogadać i zacząć budować pewną relację i wstawiać sobie cele wspólnie, szanując jakby to, jak jedna strona widzi miejsce, do którego mamy dojść i druga strona, jakie proponuje rozwiązania. Bo wydaje mi się, że jak są tego typu sytuacje pomiędzy firmami, to wtedy są osiągane najlepsze i największe rezultaty.
Super. Super, Szymon. Dzięki za rozmowę. Miło było z Tobą porozmawiać i też życzymy powodzenia. Także dzięki.
Dzięki.